Najważniejszym przeciwwskazaniem, jeżeli ktoś jest chory, jest wychodzenie z normobarii na te marne warunki poza normobarią.
Normalnie się życzy wszystkim 100 lat życia, ale to w tej chwili to nie jest.
Nie.
O, co to jest?
Absolutnie. 100 lat to jest.
To mnie nie interesuje.
Nie ma się po co schylać. Nie widzę problemu, żeby dożyć tak jak przed potopem do 900 lat.
Dzień dobry, kłaniamy się, Agnieszka Cegielska. Jest mi niezwykle miło, bo jesteśmy w przestrzeni, która jest szalenie bliska memu sercu, ciału, duszy, emocjom. A obok mnie twórca komory normobarycznej, bo właśnie w komorze takowej, obok, blisko mojego domu jesteśmy. Twórca komór normobarycznych w Polsce, dr Jan Pokrywka.
Miło mi.
Dzień dobry, a jak mnie miło. Panie doktorze, ja muszę panu powiedzieć taką historię, bo zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać do pana tam na południe Polski, w te przepiękne zakątki i gdzieś tam wizualizowałam sobie, że może przyjdzie taki moment, kiedy ta komora zawita gdzieś bliżej mnie, no bo jeździć regularnie
no to kłopot.
Prawie w góry, no to jest wyzwanie. I pamiętam, jak jechałam ulicą właśnie tutaj w Warszawie, blisko do mojego domu i zobaczyłam komorę normobaryczną i pomyślałam sobie, to nie dzieje się naprawdę. Marzenia się spełniają. I tak się zatrzymałam, ale nigdy nie myślałam, że zasiądziemy razem w tej komorze.
Życie dostarcza wielu miłych, no niestety też i niemiłych niespodzianek. Ta niespodzianka jest miła.
Bardzo. I dużo energii dodająca, bo jest dowodem na to, że trzeba marzyć i marzenia się spełniają.
Marzenia się spełniają.
Tak, ale panie doktorze, do tych mniej miłych przejdziemy, czyli na przykład tego, co nam dolega, bo osób chorujących i źle się czujących w obecnych czasach jest coraz więcej. Natomiast rozpocznijmy od tego, jak wpadł pan na pomysł, żeby stworzyć taką przestrzeń?
Więc to było tak. Od studiów interesowałem się długowiecznością, no ale długowieczność no to oznacza silne zdrowie, no bo to nie ma długowieczności bez silnego zdrowia. I przeczytałem taką książkę, to w latach 70. pani profesor Kingi Roszkowskiej-Wiśniewskiej, Medycyna w walce ze starością. I pani profesor to naprawdę umysł niesamowity na tamte czasy, gdy w ogóle tego typu myślenie to było, no, może nie zakazane, ale no, niepopularne.
W mniejszości na pewno.
Powiedziała jasno, że jeżeli ktoś myśli o wzmacnianiu zdrowia, to nie lecznictwo, nie jakieś cudowne terapie, a właśnie naturalne. A więc na przykład ziołolecznictwo, rozsądne ziołolecznictwo, akupunktura, akupresura, joga, odpowiednia ilość ruchu, odżywianie się umiarkowane, czyli nie przejadanie się, no to w dzisiejszych czasach przejadanie się jest znaczącym problemem zdrowotnym. I właśnie powiedziała jasno, że to nie lecznictwo, tylko naturalne metody. No i ja wziąłem sobie to do serca i co? No i krok za krokiem. Natomiast gdy chodzi o samą ideę normobarii, to natchnął mnie taki pastor Kent Hovind ze Stanów, który powiedział, że te dinozaury, które żyły, prawda, przed wiekami, to one nadal żyją. Ja byłem zdumiony, tylko że zdychają jako młode, małe. To było dla mnie zdumiewające, bo mówi, no jak wystarczy się przyjrzeć na przykład kameleonom, one mają, to są takie miniaturki tych wykopywanych ogromnych gadów, natomiast kształty wszystko jest identyczne i że to się działo dlatego, że była by były inne warunki życia. No, ja tak wysłuchałem, no w porządku. Ale on przedstawił jeszcze drugi argument. I tym argumentem było tak zwane drzewo pomidorowe. Można sobie nawet na YouTubie wpisać hasło pomidorowe drzewo i tam jest jednominutowy filmik, w którym właśnie ten Kent Hovind opowiada o profesorze Japończyku, który zrobił eksperyment, zmodyfikował atmosferę, odciął ultrafiolet i krzaczek pomidorów koktajlowych, który normalnie ma no metr, może 1,20 m, rodzi takie malutkie pomidorki, był hodowany pod ciśnieniem, a więc wzrost ciśnienia, wzbogacony w dwutlenek węgla, ta atmosfera, odciął też ultrafiolet, no o większych modyfikacjach tam nie wspomina, ale to powiedział jasno. I proszę Państwa, ten krzaczek pomidorowy zamiast żyć na 5 miesięcy, 6 miesięcy, tak jak wszyscy hodując pomidorki te widzimy, że one potem już usychają. Tak. Już. Więc ten krzaczek żył 5 lat, czyli jego życie przedłużyło się 10-krotnie ponad i urósł do wysokości 12 metrów. I ta roślina była eksponowana na Expo 85, a więc oglądało to dziesiątki tysięcy osób. Urodziła 15 tysięcy pomidorów, takich jak pięści, a to były koktajlowe. No i co? I nic, i cisza. No ale ja tak posłuchałem, no zaraz, zaraz. Czyli co? Długość życia jest genetycznie uwarunkowana? Zaraz, zaraz. Jeżeli te same geny są w krzaczku, który 5 miesięcy, a tutaj 5 lat, coś tutaj musi nie grać. Czyli warunki egzystencji decydują o tak zwanym fenotypie. Bo genotyp taki sam. No z drugiej strony wiemy o tym, że są drzewka bonsai wielkości 20 cm, 300-letnie, a ich no, bracia, siostry z takiego samego nasiona są sekwojami w wysokości 100 metrów, no to coś tutaj musi być na rzeczy, że jednak warunki egzystencji decydują o tym, jak długo żyją i jak wyglądają. A więc, no, coś tutaj jest nie w porządku. Notabene ten właśnie Kent Hovind zasugerował, on nie miał wiedzy medycznej, ale był pastorem, więc Biblię czytał i tam w Biblii właśnie było kilka takich sugestii, które on sprytnie interpretował, no tak bardzo ciekawie, że było inne powietrze i to właśnie zmiana tego powietrza, która nastąpiła podczas światowego potopu, spowodowała, że no, ludzkość zaczęła żyć raptem 120 lat i koniec. Nie? No i tam przytaczał przykłady, że tam ludzie sobie mają komory hiperbaryczne w Stanach Zjednoczonych. No u nas jeszcze w tamtych latach to o komorze hiperbarycznej to w ogóle nie można było myśleć, bo to no, komuna, no, bieda i tak dalej. Nie? Ale upłynęło trochę czasu, ja się tym zacząłem interesować i dowiedziałem się na przykład taką rzecz, że pewne objawy, które praktycznie nie ustępują, a więc na przykład spastyka u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, którą owszem, rehabilitanci to rozgimnastykowują, uzyskując przejściowy efekt, że ta spastyka się zmniejsza, czasami znacząco, ale przestają rehabilitować i wyszło na to samo. Natomiast jeżeli zaczęto te dzieci poddawać posiedzeniom w komorach hiperbarycznych, no bo jeszcze wtedy nie było normobari, tylko hiperbaryczne komory, to uzyskiwano bardzo przyzwoite efekty i co najważniejsze, te rezultaty były utrwalone, były trwałe. Po kilku latach badano ponownie te dzieci, no już jako młodzieńcy, czy tam dziewczyny, i to, co się udało osiągnąć tamtymi posiedzeniami, były trwałe. Czyli ta spastyka wtedy się cofnęła i tak się utrzymało. A więc no, to dla mnie było szokujące, bo wiedziałem o tych dzieciach, że problem z tym wielki jest. Natomiast gdyby się udało tą spastykę chociaż w 50% cofnąć, to taki człowiek mógłby się sam obsługiwać, mógłby sobie no, życie układać. No, zupełnie inna bajka. Tak jak dziecko, które miało przykurczoną rączkę do klatki piersiowej, nie? Także trzeba było odciągać, żeby umyć pod spodem, nie? Więc ten chłopczyk pod wpływem intensywnej rehabilitacji, on akurat na hipoterapię, czyli takie układanie na idącym koniu, no to mu się wyprostowała całkowicie rączka. No to był szok. No ale upłynęło 4 miesiące, no bo to te turnusy no są dosyć kosztowne, ci rodzice niekoniecznie mogą to temu podołać. No i rączka ponownie. Natomiast jak hiperbaria dawała trwałe efekty. Hiperbaria, dlaczego mnie nie przekonywała? Bo tam nie można być długo i można przedawkować. Czyli no tak jak normalne leczenie, prawda? Leczenie można przedawkować. A czy zdrowienie można przedawkować?
No nie, tego nam cały czas za mało.
To dokładnie, więc zdrowienia nie można przedawkować. W związku z tym, ja mając wiedzę medyczną, popatrzyłem, że co tam się przedawkowuje. Przedawkowuje się tlen, który jeżeli jest go w nadmiarze, to on pali płuca, czego niektórzy ludzie, którzy mieli respiratory, doświadczyli osobiście. Niektórzy już nie doświadczają niczego przez to, bo przedawkowanie tlenu jest oparzenie płuc, no a potem śmierć. Nie? Natomiast nie można przedawkowywać i tutaj anestezjolodzy wiedzą o tym już od wielu lat, że do 40% jest bezpiecznie, powyżej 40% mogą się zaczynać problemy. A więc już miałem pierwszą informację. No, można dawać więcej tlenu, ale bez przesady. No tak jak z wszystkim, prawda? Następnie profesor Butejko pokazał jednoznacznie, że dwutlenek węgla to jest pomocnik tlenu, a nie wróg, z którym trzeba walczyć, bo dzięki temu, że jest więcej dwutlenku węgla, więcej tlenu może się odczepiać od hemoglobiny i przenikać do tkanek, a więc praktycznie bez uszkadzania śródbłonków płucnych możemy więcej tlenu wpakować do tkanek, a o to chodzi w procesie oddychania, prawda? No, po co oddychamy? No po to, żeby w tkankach się pojawił tlen. Więc to było drugie. No i potem jeszcze uczeni japońscy, którzy tam pokazali, jaki jest wpływ wodoru na organizm, no to istotnie to już było postawienie kropki nad i. No i w ten sposób powstała atmosfera normobaryczna, a więc najbardziej sprzyjająca zdrowiu atmosfera i ciśnienie. No właśnie, jeszcze odnośnie ciśnienia, to też Kent Hovind zasugerował, że było wyższe ciśnienie. Ja tak myślałem, no jakie może być ciśnienie, które byłoby najbardziej sprzyjające życiu człowieka. I tutaj odpowiedź uzyskałem z medycyny nurkowej. Jak się nurkuje do 5 metrów, to jest wszystko ok. A jak już głębiej, to już się zaczynają problemy. A więc 5 metrów, no to jakie ciśnienie, pani wie?
Nie wiem.
No 1500 hektopaskali.
A, to tyle, to damy radę. Nigdy nie nurkowałam, bo nie umiem pływać.
Więc tu jest, znaczy na zewnątrz jest 1000, a tu jest 1500. Czyli mamy, tak jakbyśmy sobie pływali pod wodą 5 metrów, takie ciśnienie. No, biochemicy wiedzą o tym, że reakcje biochemiczne zachodzą lepiej, jeżeli na dworze jest wyższy, w porównaniu z tą samą reakcją biochemiczną, gdy na dworze jest niższy. Po prostu tam idzie o zwiększenie gęstości tej reakcji przy zwiększonym ciśnieniu. Nie? A więc biochemia zachodzi lepiej w podwyższonym ciśnieniu. Owszem, ona by mogła zachodzić jeszcze lepiej w ciśnieniu jeszcze wyższym, no tylko że wyższe ciśnienia to, no to jest tak jak z lekarstwami. Jedno leczy, dwa inne kaleczy, więc na krótko tak, na długo, na długi czas nie. No a w związku z tym, że no jeszcze wyższe ciśnienie, to już zaczynają się pewne problemy. W związku z tym, no ustaliliśmy, że lepiej jest używać ciśnienia bezpiecznego, ale za to w nieograniczonym czasie. Długość tutaj jest nieograniczona. Praktycznie to są idealne warunki do egzystencji naszych organizmów, nie tylko naszych, wszystkich organizmów bytujących na Ziemi, bo jestem przekonany, że te organizmy bytujące na Ziemi, one były stworzone do warunków takich, a nie do takich, że tak powiem, szczątkowych albo poronnych, jakie są obecnie na zewnątrz komór normobarycznych. Tamte warunki uważam za poronne.
I szkodliwe często dla naszego zdrowia.
To znaczy, no może słowo szkodliwe to może po prostu niewystarczające.
Nie, może inaczej, dyplomatycznie, niesprzyjające długowieczności.
A, oczywiście, oczywiście, więc Kent Hovind powiedział, że właśnie obniżenie tych parametrów atmosfery spowodowało, że tak jak przed potopem żyło się do 900 lat, a teraz tylko raptem 120 maksymalnie.
O, 120, panie doktorze, to by było super. No,
nie no, super. Są przypadki dożywania, ale to są oczywiście przypadki, bardzo no rzadkie.
Panie doktorze, to w takim bądź razie, jak już wiemy, że komora normobaryczna sprzyja długowieczności, to powiedzmy jeszcze w przypadku jakich jednostek chorobowych sprzyja najbardziej? Ja wiem, że to jest wymagające pytanie, ale często takie pytanie pada właśnie.
No tak, krótko. Więc proszę Państwa, przede wszystkim my nie zajmujemy się chorobami, a więc jednostkami chorobowymi, bo warunki normobaryczne poprawiają egzystencję praktycznie w każdym stanie zdrowotnym, w każdym. Przy czym, no, jeżeli ktoś by chciał mieć jakieś takie obserwacje spektakularne, czyli no, na przykład, że no to przed chwilą pani, która wpuszczała mnie, chciała się pochwalić ludziom, którzy tutaj byli, bo 2 dni temu sobie mocno przecięła palec, ale w związku z tym, że ona tutaj pracuje, to widziała, że to się bardzo szybko goi, no i chciała pokazać ten palec, ale mówi, to zaraz, na tej ręce czy na tej? A to było chyba 5 dni po tym zdarzeniu. No niestety tutaj wszystko się goi od 2 do 5 razy szybciej, czego doświadczył też pewien piesek, który był wkładany na 3 godziny do warunków normobarycznych ze złamaną łapą. Normalnie zrasta się w 18 dni, a u tego pieska 6 dni i pełny wzrost potwierdzony radiologicznie. A więc to są takie spektakularne, prawda? Niemniej spektakularnych rezultatów można, spektakularne rezultaty można obserwować jedynie w przypadku nasilonych objawów chorobowych. Bo jak objawy są słabe, no to i efekt nawet 100% jest słaby, prawda?
Ale na pewno to, co się czuje, nawet jak człowiek jest w dobrej kondycji, to na przykład przypływ energii. To jest jedna rzecz. Ale wrócę do tych przypadków czy przykładów spektakularnych, dlatego że mój syn w zeszłym roku złamał jako nastolatek na rowerze rękę z przemieszczeniem i była operacja i usłyszeliśmy, że
jest komora, tak?
Nie. To myśmy wiedzieli, że jest komora, ale usłyszeliśmy, że po operacji rączka będzie w gipsie miesiąc. Natomiast on jest sportowcem i mu bardzo zależało, żeby się szybko zagoiło. I myśmy tu spali co drugą noc, bo komora była zajęta.
To bardzo porządna dawka.
Tak. I proszę sobie wyobrazić, że 11 dnia gips został zdjęty. Poszliśmy na kontrolę i pan doktor, który operował frontkę, powiedział, zdejmujemy gips. Wygląda to super.
No tak, no bo, ale to podejrzewam, że już i w 6 dniu najpewniej było zalane, bo tutaj idzie to bardzo szybko.
Nie wiem, nie sprawdzaliśmy,
no
ale...
No właśnie, nie sprawdziliście.
Ale wie pan, jest inna sytuacja. I to nie jestem przypadkiem odosobnionym, dlatego że zdarzyło mi się słyszeć też od osób, bo ja tu akurat do komory na Wilanowie przyjeżdżam bardzo często, zaglądam, bo mieszkam obok, że nawet panie, które tutaj przychodzą z różnymi problemami, czy panowie też, mówią o tym, że na przykład powiedzieli swoim lekarzom prowadzącym, że chodzę do komory, że takie spektakularne efekty, że dużo lepiej się czuje, czy na przykład mój przypadek z synem, a często spotykają się z opinią, to są jakieś bzdury.
Proszę Państwa, dobrze, że to Pani poruszyła. Powiem tak, medycyna mniej więcej 30 lat temu zaczęła opuszczać ówczesną służbę zdrowia. W tej chwili medycyna jeszcze gości w ratownictwie i w traumatologii, a reszta to jest interes. I osoby, które łudzą się, że idąc do urzędnika lecznictwa, bo tak go trzeba nazwać, że idą do lekarza. No on się nazywa lekarz, prawda, i tak dalej, ale to jest towar lekarzopodobny, gdyż on nie wykonuje już zawodu lekarz, tylko wykonuje zawód sługa ministra, a minister lecznictwa no, jest sługą kogo? No, sługą odpowiednich wielkich przedsiębiorstw finansowych, producentów i tak dalej. Więc to jest służba lecznictwa. Lecznictwo. Lecznictwo nie jest medycyną. Lecznictwo jest fragmentem medycyny i owszem, może w pewnych obszarach zachodzić, łączyć się z medycyną, ale w większości nie.
W większości to są procedury.
W większości tak. To już tam, no oprócz tego, no urzędnicy lecznictwa, czyli ci, którzy podpisali kontrakt z NFZ-em, równocześnie podpisali rezygnację z wolnego zawodu lekarz, który przez pokolenia istniał. No w tej chwili no jeszcze istnieje jako niedobitki. To są ci, których izby lekarskie pozbawiły prawa wykonywania zawodu. to są właśnie ci, którzy jeszcze starają się wykonywać zawód lekarski. No, reszta to, zwłaszcza w ostatnim okresie, bo to oczywiście również były inne sprawy, ale to, które w ostatnim okresie, pozbawienie prawa, to właśnie są ci, którzy chcieli jeszcze wykonywać zawód lekarski.
To dokąd to zmierza, panie doktorze? Bo my jako pacjenci po drugiej stronie i szczególnie osoby, które na przykład nie mają wiedzy, jak o siebie dbać, to ani rzadko pragną ufać lekarzowi, no bo do kogoś chcą pójść po pomoc.
To prawda.
No to takim sposobem możemy rozłożyć ręce.
Nie. Nas pozbawiono dostępu do medycyny, natomiast szeroko otworzono dostęp do lecznictwa. A lecznictwo, a medycyna to są różne rzeczy, tylko że ludziom nie chce się to mieścić w głowach, ale to są różne rzeczy i ludzie naprawdę, im się tak wydaje, że oni potrzebują leczenia, a to nieprawda. Ludzie potrzebują wyzdrowienia.
Pięknie powiedziane.
Leczenie, a wyzdrowienie to są najczęściej drogi odwrotne. Znaczy jedna w prawo, druga w lewo. Jeżeli ktoś łudzi się, że lecząc się wyzdrowieje, to się chyba z głupim na głowy pozamieniał. To są rzeczy absolutnie nielogiczne.
Tylko, panie doktorze, jeszcze w tym wszystkim ważne jest gdzieś tam postawienie granicy sprawiedliwości. Bo tak de facto my, jako każdy z nas, osób, które mają problem, mamy wybór. Bo też jest gro osób, które woli przyjąć garść tabletek
naturalnie,
i nie chcą wykonać pracy.
Każdy ma wolną wolę, oczywiste, tak.
Panie doktorze, pan powiedział takie piękne zdanie. Kiepski lekarz ordynuje pacjentom źle dobrane leki, mające duże skutki uboczne. Dobry lekarz, skuteczny, działający zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo dobry lekarz robi wszystko, aby pacjentów od leku uwalniać. To ilu w Polsce mamy bardzo dobrych lekarzy?
Każdy z tych, którzy nazywają się lekarzami, bywają lekarzami bardzo dobrymi, bywają lekarzami kiepskimi bądź dobrymi. Problem polega na tym, żeby tymi bardzo dobrymi być jak najczęściej. Czasami nie da się być bardzo dobrym lekarzem, bo jest taka sytuacja, że trzeba szybko zadziałać, a wtedy leki oczywiście. Tylko że leki tylko symulują zdrowienie. No bo na przykład ktoś ma ból głowy, prawda? No to wyzdrowienie to jest spowodowanie, żeby organizm ten ból głowy usunął. I wtedy najczęściej rezultat jest długofalowy. Ale gdy podamy tabletkę przeciwbólową, to organizm zachowuje się tak, jakby był zdrowy. Ale on jest nadal chory, tylko objaw jest przypudrowany i nie ma tego efektu, prawda? To jest tylko naśladowanie zdrowienia. Leczenie jest naśladowaniem udolnym albo nieudolnym, naśladowaniem zdrowienia. Zdrowienie to jest kompletnie inny proces niż leczenie.
To jak być zdrowym w XXI wieku?
O, jest, proszę Państwa, my w tej chwili, Polacy, w związku z tym, że Polska naprawdę gospodarczo to jest w porównaniu z tym, co ja jeszcze pamiętam, gdzie za pomocą furmanki jechałem z wioski, na której tam moja ciocia mieszkała, do Kłodzka, do miasta, a w tej chwili to jak się widzi furmankę, to wszyscy coś niesamowitego, a ja jechałem osobiście. Także jest szalony postęp i każdy z nas na swoją miarę, swoje możliwości może zadbać o swoje zdrowie, ale jeżeli ktoś myśli, że minister lecznictwa, bo tego już nie można nazwać ministrem zdrowia, jemu da zdrowie bądź darmowego lekarza, to się łudzi. Niech się łudzi, dopóki sam nie przekona się, że to nie tędy droga, że to jest w zasadzie psucie zdrowia. Leczenie jest naprawdę psuciem zdrowia. Zdrowienie, tak. Leczenie można by przyrównać, proszę panią, do czego? Do takiej sytuacji, że tutaj kapie z sufitu na mój fotel woda, nie? Tu o. To zdrowienie to byłoby tak, zaraz, kapie z sufitu, można na kilka sposobów, można leczenie zrobić. Pierwsze z nich, patrzę, kapie dokładnie tu, to ja wezmę wiertarkę i zrobię dziurkę i w związku z tym ona kapnie, ale tam już na podłogę, a tutaj mam sucho, nie? Druga metoda leczenia to wziąć taką rynienkę i niech sobie kapie tutaj z boku. Już mam w porządku. Też, proszę, jest efekt, prawda? Leczenie daje takie efekty. Natomiast zdrowienie to wychodzimy na zewnątrz, ta dachówka wiatr przesunął. Postawmy ją tak. O! I jest. To jest zdrowienie. Czyli popatrzeć na przyczynę i ją usunąć, a nie leczyć skutek, czyli tutaj z sufitu, tutaj dziura, bo to jeszcze dziurę się robi. Tak samo działa leczenie. Niszczy po to, żeby uzyskać tutaj chwilowy efekt. Tak to jest z leczeniem.
A jakie błędy najczęściej popełniamy obecnie?
Że chorujemy,
tak? I niszczymy swoje zdrowie.
Jest kilka takich spraw. Przede wszystkim takim najbardziej efektywną metodą nasilania zdrowienia jest właściwe wysypianie się. Przypomnę, że czas, w którym organizm jest przystosowany do maksymalnego naprawiania się, to jest czas od 19 do 3 nad ranem. To jest czas, w którym spanie liczy się podwójnie. Czyli gdybyśmy tak sobie przespali, to doba byłaby tak, nie 8, tylko 16 godzin snu, plus 16, czyli wtedy nasza doba miałaby 32 godziny, to jest oczywiście przenośna, prawda? Więc wysypianie się bardzo istotne, dobre wysypianie się. Druga sprawa, to jest jeszcze mało dostępne, ale przebywanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych, czyli normobaria. Ja już to dla siebie zrealizowałem, nie? Już od ponad 10 lat codziennie nocuję w normobarii. Dzisiaj też wstałem przed 7 w normobarii, i przyjechałem tutaj i już znowu jestem w warunkach normobarycznych, prawda? Więc to jest ważna sprawa, to bardzo poprawia nasze zdrowie, wtedy jest mocniejsze. Ważna rzecz, żeby się nie przejadać. Duże objętości produktów spożywczych powodują to, że przewód pokarmowy się męczy, żeby przepchnąć taką ilość objętości przez cały przewód pokarmowy. Owszem, on od tego jest, ale przeciążanie go nie jest dobrym pomysłem, bo raz, że to organizm kosztuje dosyć dużo energii, natomiast więc jedzenie ważne jest, żeby nie było jakieś mocno objętościowe, i żeby dostarczało wystarczającą ilość energii. Mężczyzna taki jak ja w moim wieku powinien około 2000 kalorii na dobę spożyć, żeby organizm funkcjonował dobrze. Co prawda można by było nieco mniej dać, gdyż przypominają mi się te eksperymenty ze szczurami. Opowiadałem tam kiedyś, że dwóm identycznym grupom szczurów podawano tą samą karmę, tyle że jednej grupie podawano dosyta, czyli one jadły i jeszcze zostawały, a drugiej podawano 75% tego, co tamte zjadły. Te same, wszystko to samo. O wiele dłużej żyły, były zdrowsze, nie chorowały, futerka były lepsze. A więc niedojadanie jest jednak jakimś takim, jest taką jakąś wskazówką, że nie przejadaj się, lepiej nie dojadaj, a wtedy będzie zdrowie mocniejsze. No i tutaj oczywiście w obecnych czasach też, proszę Państwa, są dostępne testy krwi na nietolerancje pokarmowe. Jeszcze lat temu 20, no niby były teoretycznie dostępne, ale praktycznie nie bardzo, gdyż każdy z nas ma unikalny skład antygenów i gdy z jedzeniem wprowadzamy do organizmu antygeny, których nasz organizm nie posiada, no na przykład grupa krwi, prawda? Ja mam grupę krwi B. Jeżeli zjem produkt spożywczy, który zawiera antygeny A, to psim obowiązkiem mojego układu odpornościowego jest zwalczanie tego antygenu A. No tak jak jest po transfuzji nietrafionej grupowo. A to jest punktem wyjścia do procesu zwyrodnieniowo-zapalnego, który przez to, że spożywamy produkty, których nasze organizmy nie tolerują, wywołuje niemalże 100% ludności proces zwyrodnieniowo-zapalny, który, no, jeżeli go ignorujemy, no to doprowadza już w wieku 50 plus do kalectwa, no i przyspieszonej śmierci, bo ten proces zwyrodnieniowo-zapalny, który napędzamy przez jedzenie produktów nietolerowanych, no, doprowadza do zniszczeń i tak dalej.
Czyli warto jeść zgodnie, Pana zdaniem, zgodnie ze swoją grupą krwi i zbadać.
Sama grupa krwi jest bardzo istotna, ale ona nawet do 30% się nie sprawdza. Okay. Więc lepiej jest sprawdzić i wtedy wiadomo, to należy unikać, bo nasz organizm to zwalcza. A jak zwalcza, to jest koszt. Koszt zdrowotny. Dlatego no, trzeba tutaj, to jest istotne, więc nie dojadać.
Wysypiać się. Nie dojadać, ale się wysypiać. Więc
wysypiać się, tak. Nie dojadać. Jeść niezbyt w duże objętości, czyli no, kaloryczność dobra. I nie jeść produktów, które nasza krew zwalcza, czyli nietolerancje pokarmowe. To można sobie zbadać, można. Dość często widzimy spektakularne poprawy zdrowia, jak pacjent przestaje zjadać to, co mu wywołało te objawy, a tu pach, objawy znikają. A więc mamy to, więc tam było spanie, prawda? Przebywanie w warunkach sprzyjających, czyli norm waria, niedojadanie, czyli jedzenie i to. No co jeszcze takiego? Umiarkowana ilość ruchu. Niedużo ruchu. Przez sport do kalectwa.
Ale spacerować trzeba, panie.
A spacerować jak najbardziej.
Jak to? Ja codziennie staram się pilnować, żeby zrobić 10 tysięcy kroków, bo inaczej łupię mnie w krzyżu.
A to by oznaczało, że mimo że pani jest jeszcze młodziutka dziewczyna, to już proces zwyrodnieniowo-zapalny u pani ruszył.
Nie, u mnie to jest co innego. Ja miałam złamaną kość ogonową, bo zaszalałam na narkach, więc mnie ratuje akupunktura. I ja sobie jak właśnie pochodzę, pójdę na akupunkturę, to ja się od razu prostuję.
Prawidłowo, ale podejrzewam, że pani zjada produkty nietolerowane.
A sprawdzę to.
Bo jeżeli tym bardziej pani korzysta z zabiegów akupunkturowych, to pani się tego pozbyła, powinna pozbyć na lata, a nie na miesiące. Więc natomiast gdy pani zjadając produkty, które organizm nie toleruje, ma takie dolegliwości, to znaczy, że proces zwyrodnieniowo-zapalny pani napędza u siebie w swoim organizmie.
I to jest bardzo inspirująca rozmowa, bo ja potem pójdę i to dokładnie
i to zrobić.
I to jest wspaniałe. Ja mam zawsze takie poczucie wdzięczności, że to jest właśnie w tej pracy nowy człowiek, nowa rozmowa, to są nowe drzwi, nowe okna, które się otwierają, nie tylko normobaryczne.
No tak, więc to warto jest sobie zrobić i przestrzegać tego. Owszem, tam nawet osoby, które to wykonują te testy, notabene te książeczki, które oni tam dają, czego unikać i tak dalej, tam sugeruje się, że po jakiejś abstynencji, na przykład półrocznym albo rocznej, można spróbować zjadać to. Ale to jest sugestia niewłaściwa, bo przecież skład antygenowy naszego ciała się nie zmienia. Owszem, spadnie poziom tych przeciwciał, tych, które są wyindukowane przez abstynencję, przez niejedzenie tego, co sprawia nasze problemy, ale jeżeli zaczniemy to jeść, to zaraz urośnie. I to absolutnie. To, co jest stwierdzone, że nasz organizm zwalcza, to będzie zwalczał do śmierci. Jeżeli będziemy wprowadzać do ustroju, powstają kompleksy immunologiczne, które są punktem wyjścia procesu zwyrodnieniowo-zapalnego.
Panie doktorze, a jak z witaminami, minerałami? Na przykład nasza witamina słońca, witamina D, która nam znika
zapomnij,
we wrześniu.
Zapomnij. Nie ma możliwości wystarczającej ilości nabywania witaminy D od nasłonecznienia. To zapomnij, nie tędy droga. Bez suplementacji witaminy D nie można mieć dobrego poziomu, a witamina D jest takim świętym gralem wszystkich witamin.
Święty gral, zapamiętajcie.
Tak.
A wie pan, dlaczego pytam? Dlatego, że ostatnio jedna z pań powiedziała, że była u lekarza i lekarz powiedział, że ma wspaniale wysycony organizm witaminą D, a miała na poziomie 35.
No, 35, no super, wymedicin.
35.
Tak. Więc gdy chodzi o witaminę D3, oczywiście trzeba ją przyjmować z witaminą K2, żeby ona właściwie już tam zrobiła to, co trzeba. To zdrowy człowiek powinien mieć przynajmniej 100, natomiast człowiek z ryzykami zdrowotnymi, jakieś osłabienie, objawy chorobowe bądź zagrożenie nowotworowe, przynajmniej powyżej 150 do 300.
Większość lekarzy powie, że pan opowiada nie.
No tak, no ja jestem szkodnikiem, no tak, no bo przecież zmniejszam ilość osób, które trafią do lecznictwa. No bo jeżeli ktoś ma wysoki poziom witaminy D3, no to przecież nie trafi do lecznictwa. No a z czego żyją urzędnicy lecznictwa? No z zapisywania leków. Tam przecież wszystko jest już w tej chwili, to już jest tak pięknie usystematyzowane, że przychodzi taka właśnie pani do urzędnika lecznictwa, który dla zmyłki nazywa się lekarzem albo nawet doktorem i podaje jakieś objawy. No proszę wymyśleć jakieś objawy.
To nawet nie chodzi o objawy, ale na przykład jednostka chorobowa, jakim jest bardzo popularna obecnie, choroba z autoagresji Hashimoto.
No tak, no ale to jest już rozpoznanie. Mhm.
No ale no, na przykład ta osoba źle się czuje, nie ma energii, jest senna i tak dalej.
Więc mówi to. Więc urzędnik, co ma, jaki obowiązek? Zapisać. Bezsenność, źle się czuje, słaba, no i tam inne objawy. I system podpowiada, jakie rozpoznanie. Hashimoto. Aha, pyk. Hashimoto.
Eutyrox. Najczęściej przepisywany.
No tak, no ale to jeszcze spokojnie. Więc rozpoznał, super. Oczywiście wielki brat już wie. Ma klienta. Najczęściej do końca życia. Przynajmniej tak urzędnik ma obowiązek zadeklarować, prawda? No i tam wyskakuje, co ma zapisać. Od góry do dołu, prawda? Może sobie wybrać to, to, to i to. A gdyby wybrał coś innego, no to co? No to lipa, bo to zaraz wielki brat wie. Bo to przecież, jeżeli on wklepuje w komputer, to tam już u góry wszystko wiedzą, że taka sobie pani Kowalska przyszła, zadeklarowała objawy, które według tego urzędnika można uznać za Hashimoto i zapisał leki, które się nie należą dla Hashimoto. Oho, to jest przestępstwo. Błąd w sztuce
lekarskiej.
No raczej systemowy. Nie powiedziałbym. Błąd biznesowy.
Wróćmy może na to podwórko tutaj, w którym dobrze się czujemy i bezpiecznie się czujemy, które sprzyja naszemu zdrowiu i długowieczności. Czy są, bo to jest też pytanie, które często pada od osób, które pragnęłyby przyjść do tej przestrzeni komory normowerecznej.
Czy są przeciwwskazania?
Tak.
No. Najważniejszym przeciwwskazaniem, jeżeli ktoś jest chory, jest wychodzenie z normobarii na te marne warunki poza normobarią. No bo on tutaj jest no, w miarę dobrze zaopatrywany, a wychodząc na zewnątrz, no, znowu lipa. Więc to jest główne przeciwwskazanie. Nie opuszczać warunków normobarycznych.
No ale to wiadomo, to nie jest takie proste.
No, ale proszę panią, to tak się tylko pani wydaje.
Nie, bo mówię, ja mam to wielkie szczęście, powiedziałam panu, że spełniło się moje marzenie, że no trudno mi było jeździć na południe Polski.
No, ale pani też jeszcze powinna mieć drugie marzenie, które... No,
zamieszkać w takiej przestrzeni.
To właśnie chciałem.
To jest na liście moich życzeń. Zostało mi 56 do setki, więc mam nadzieję, że się spełni.
Więc jak najbardziej, jeżeli dużo osób będzie miało takie marzenia, to się zrealizuje. Niech pani patrzy, mnóstwo osób miało marzenie zbudować sobie dom. Niech pani wyjedzie za miasto. Niech pani pojedzie po tych miejscowościach mniejszych. Gdzie tylko pani nie spojrzy, tam albo budowany, albo już zbudowany. Nowych domów mnóstwo. A jeszcze ja przecież żyłem w głębokiej komunie, jeszcze pamiętam takie Ursusy, które jednocylindrowe, które woziły takie przyczepy. Buch, 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 buch. No, pani to już w ogóle o tym, no to inne pokolenie, prawda? Ale ja to pamiętam. Jeszcze, proszę państwa, ostatnio, gdy no, wyszła ta sprawa tego naukowca ze Stanów Zjednoczonych, co to pojechał do takiej, przez analogię do bieda szybów, bieda normobaria na Florydzie, bo na Florydzie jest hotel dla płytwonurków 5 metrów pod wodą. To jak pani myśli, jakie tam jest ciśnienie?
1500 hektopaskali.
Dokładnie tyle.
Odrobiłam już lekcję.
I tam sobie postanowił pobić rekord Guinnessa długości przebywania bez wychodzenia. I przebywał sobie 3 miesiące. Wyszedł, zbadał krew. Proszę panią, 10-krotnie podwyższony poziom komórek macierzystych. 3 miesiące był tam. Jak ręką, i zbadał sobie też długość telomeru. A wiemy, że telomer z upływem lat jest coraz krótszy, prawda? skracają się, no i w zasadzie jak już dojdzie do zera, no to już trzeba umierać, nie? I zbadał sobie przed wejściem i po wyjściu telomer mu się wydłużył o 20%. Czyli tak jakby się cofnął 20 lat do tyłu.
A tylko 3 miesiące.
3 miesiące był bez wychodzenia. Więc ja zainspirowany tym doniesieniem prasowym postanowiłem sam, no bo komórki macierzyste badałem, istotnie mam podwyższone, prawda? 2 do 3 razy większe niż górna granica. Ale postanowiłem zbadać swój telomer i ALAP robi badanie na długość telomeru. No nawet jakaś suma, taka suma 800, no nie jest mała, ale też nie jest, że tak powiem, zaporowa. Postanowiłem sobie zbadać, no bo ja 10 lat codziennie nocuję i proszę Państwa, wyszła afera, bo to był najdłuższy telomer, jaki oni badali.
Czyli? No, ile wyszło?
No, napisali paracentyl 99%, no bo już dłuższego nie było. Ja miałem najdłuższy, a przecież ja jestem w grupie wiekowej 60-70 lat, bo ja mam 69 lat. A więc...
69, pan doktor.
60.
To miało być ostatnie moje pytanie, czy to nie będzie nieeleganckie, kiedy zapytam mężczyznowi.
Badanie upubliczniłem, także to nawet tam w takim filmiku, że właśnie w tym, że najdłuższy. No i w związku z tym no trochę kłopot, nie, bo to jeszcze właśnie chciałbym to doprecyzować, ale coś ALAP się jakoś nie bardzo chce się w tym zająć, żeby sprawdzić, jak ten mój wynik, w którym paracentylu umieściłby mój wynik w grupie wiekowej, załóżmy 23-30 lat. No ale oni coś tak nie bardzo chcą. No może ten filmik ich zainspiruje.
Panie doktorze, ja tak bym mogła dobę z panem spędzić tutaj nadal o tej długowieczności rozmawiać, ale kątem oka widzę, że już zbierają się osoby na pana wykład, bo jesteśmy tuż przed wykładem właśnie w komorze normobarycznej na Wilanowie pana doktora, więc powolutku musimy kończyć. To, bo normalnie się życzy wszystkim 100 lat życia, ale to w tej chwili
nie.
To jest
absolutnie.
Pikuś.
100 lat to jest...
To mnie nie interesuje.
Nie ma się po co schylać.
Słuchajcie, i tego wam życzymy z tego serca. W ogóle nie zakładajcie setki. Ja liczyłam właśnie, że ja mam 44, że mi zostało 56. Nie schylamy się po setkę.
Po 100 nie ma się co schylać.
To idziemy po ile? No, jak z tymi telomerami.
Proszę panią.
W którym centelu?
To jest tak. No, przynajmniej 200, ale w tym czasie na tyle wiedza się rozwinie, że jest niewykluczone. To pewien taki gościu z Wielkiej Brytanii lat temu już 10 powiedział, że już urodził się człowiek, który dożyje nieśmiertelności.
Wow.
Czyli, no, proszę Państwa, ja patrząc na wyniki, jakie ten właśnie naukowiec, ja przy okazji, też ma, czyli wysoki poziom komórek macierzystych, długi telomer, to nie widzę problemu, żeby dożyć tak jak przed potopem do 900 lat. No bo jeżeli organizm ma wysokie komórki macierzyste, telomer ma przedłużany przez te warunki, no to 120 lat nie jest jakąś barierą, która jest nieosiągalna. Ale przekonamy się za 50 lat, będę miał około 120, prawda? No to wtedy zmierzymy znowu telomer i zobaczymy, jak to będzie szło.
Dziękujemy, panie doktorze. Życzymy wszystkiego dobrego i pamiętajcie, po setkę się nie schylamy.
Nie, stuwa to nie ma nie ma sprawy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.